Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa ponownie w naszym studio, w studio telewizji Trwam. Jest już pan doktor inżynier Jacek Pulikowski. Szczęść Boże, panie doktorze.
Bóg zapłać.
Dzisiaj rozmawiamy na temat istoty małżeństwa. Tak został sformułowany temat, a zatem będziemy rozmawiali, co konstytuuje małżeństwo, co jest dla małżeństwa najważniejsze. Kościół definiuje małżeństwo jako trwały związek kobiety i mężczyzny, związek całego życia, prawda, którego pierwszym celem jest obopólne dobro małżonków, a drugim zrodzenie i wychowanie potomstwa. I ten związek Chrystus Pan podniósł do godności sakramentu. To pamiętam jeszcze z prawa kanonicznego, kiedy miałem wykłady w seminarium i ta definicja bardzo mocno mi utkwiła, panie doktorze. Będziemy ją pewnie rozwijać.
No i właściwie to już wszystko zostało powiedziane, prawda?
Dziękujemy Państwu w takim razie.
Rzeczywiście, w takim potocznym rozumieniu często ludzie myślą, że pierwszym celem małżeństwa jest zrodzenie potomstwa. Niektórzy nawet mówią, że na pewno Kościół mówi, że im więcej, tym lepiej. To nie tak. Pochwala się małżonków, którzy decydują się na liczniejsze potomstwo. W tym momencie cytuję encyklikę Humanae Vitae, 1968 roku Pawła VI. Pochwala małżonków, którzy decydują się na liczniejsze potomstwo, a również tych, którzy z ważnych powodów rezygnują z poczęcia kolejnego dziecka. Czyli pochwala się odpowiedzialność w tej dziedzinie. Ale rzeczywiście warto się chyba na chwilę zatrzymać na tym, że pierwszym celem małżeństwa wcale nie jest rodzenie dzieci, ani nawet ich wychowanie później, prawda? Pierwszym celem w ogóle pobytu człowieka na ziemi dla wierzących zbawienie. Dla niewierzących pewnie jakoś rozumiane szczęście, prawda? Tyle, że to szczęście potem dla niewierzących nie ma perspektywy dalszej po śmierci, a dla wierzących ma. Czyli jest to jakąś drogą do szczęścia. Najpowszechniejszą, powiedzmy sobie, najpowszechniejszym powołaniem jest małżeństwo, biorąc statystycznie rzecz biorąc. I dobrze, bo musimy jako społeczność, jako naród, czy jako ludzkość się rozwijać, tak? Pierwszym powodem, czy celem pobytu człowieka wierzącego na ziemi jest zbawienie, mówiąc górnolotnie. A więc jak ktoś wstępuje w małżeństwo, no to jest zbawienie poprzez małżeństwo. To jest bardzo proste. Czyli małżonkowie mają sobie pomagać w drodze do zbawienia. Może niekoniecznie przez męczeństwo, jak niektórzy tak czasem tak trochę to wygląda, żeby wybierają najkrótszą drogę do zbawienia przez męczeństwo, ale tak zupełnie poważnie już, mamy się stawać dla siebie lepszymi. I ja nie wiem, czy wszyscy małżonkowie to dokładnie rozumieją, że żona dzięki mężowi ma się stawać lepsza, mąż dzięki żonie ma się stawać lepszy, świętszy. I przykładowo, jeżeli powiedzmy 15 lat po ślubie przychodzi do mnie do poradni radzić się, może on ma taką straszną żonę, taka jędza, taka wiedźma, taka okropna. Ja pytam, panie, to po co pan się z taką ożeniłeś? Mówi, zaraz, o czym pan mówi? Przecież ona była inna. I przy panu się taka stała. Prawda? W zasadzie jest to, on siebie oskarża. Każdy z nas, małżonków, który po iluś latach małżeństwa mówi, że żona stała się gorsza, czy mąż stał się gorszy, tak naprawdę oskarża siebie. Bo moim celem jest nie tylko doprowadzenie siebie do świętości, ale również żony. A celem żony doprowadzenie oprócz siebie również i mnie, prawda? Mamy się w tym wspierać. No i to jest chyba podstawowy ból, dlatego że wspieranie się mężczyzny i kobiety w rozwoju jest utrudnione faktem, że jesteśmy inni. To niesamowicie ubarwia związek, ale z drugiej strony, gdy dzisiejszy świat nam wmawia, że jesteśmy identyczni, tacy sami, raz ty, raz ja, musimy coś tam robić, żeby było sprawiedliwie, no to się bardzo często małżeństwa zderzają i stwierdzają, że my właściwie to my nie pasujemy do siebie. Ona chce czego innego, ja chcę czego innego, ona inaczej myśli, ja inaczej, ona inaczej czuje, ja inaczej, ona inaczej pracuje, ja inaczej, odpoczywa inaczej, wszystko inaczej. Czyli mieliśmy pecha, nie dopasowaliśmy się. To jest, myślę, jedna z większych praktycznych przeszkód w dążeniu do szczęścia przez małżeństwo, że my zapomnieliśmy, że jesteśmy dwoma odrębnymi osobami, że mamy być odrębni, mamy być inni, bo zostaliśmy do czego innego stworzeni, do innych zadań. Nie trzeba być filozofem, żeby odkryć, że kobieta została stworzona do tego, żeby być matką, mężczyzna stworzony do tego, żeby być ojcem.
A więc czy można mówić o czymś takim jak równouprawnienie w małżeństwie?
Ależ oczywiście, że można mówić o równouprawnieniu, ale nie o identyczności zadań. Bo to raz mąż ma karmić piersią, raz żona? Raz żona ma nosić węgiel z piwnicy, raz mąż? Absurd. Prawda? I równouprawnienie, to znaczy równie ważne funkcje do spełnienia mają kobiety jak mężczyźni w małżeństwie. Ale to są inne funkcje. I wymienność jest brakiem roztropności. Pełna wymienność. Bo oczywiście można się zamienić w gotowaniu obiadu, sprzątnięciu mieszkania. Ale są tereny, na których nie da się wymienić, a przynajmniej bez szkody dla małżeństwa i wychowania nie da się, nie powinno się pewnych terenów zamieniać.
Ci bardzo często młodzi, zanim zdecydują się na małżeństwo, zresztą ten czas zawierania małżeństwa znacznie się wydłuża, prawda? Opóźnia się. Może zacznijmy właśnie od tego, czym to jest spowodowane?
To znaczy, pewnie czynników jest wiele, bo są i mody. Ale myślę, że podstawowym czynnikiem opóźniania, no mówię to jako mężczyzna i mówię to z ogromną przykrością, ale nie da się chyba od tego uciec. A mianowicie podstawowym powodem jest nieodpowiedzialność mężczyzn. Lęk przed odpowiedzialnością. Te wszystkie wolne związki, prawda? Tak my tak nie będziemy nikomu mówić, tak my, nasza miłość jest ponad wszystko, bez żadnych zobowiązań, bez papierów. On przecież w każdej chwili może czasnąć drzwiami sobie pójść. Co zresztą robią mężczyźni w tak zwanych wolnych związkach znacznie częściej niż mężczyźni żyjący w małżeństwie.
No bo często ludzie mówią nam, do miłości papier nie jest na nic potrzebny.
No właśnie, natomiast jest potrzebne poczucie bezpieczeństwa i to zupełnie nam gdzieś zaginęło. Mężczyzna kiedyś dawał kobiecie poczucie bezpieczeństwa. Dzisiaj bardzo często... Oczywiście ja mówię w tej chwili o złych małżeństwach. Mężczyzna jest podstawowym zagrożeniem w małżeństwie. Ma dawać poczucie bezpieczeństwa, a żona i dzieci są spokojne wtedy, kiedy tatusia nie ma w domu. To już jest dramat. To jest zupełne wywrócenie na głowie wszystkiego, co Pan Bóg nam wymyślił dla nas, prawda? Mężczyznę uczynił silniejszym, jakby stabilniejszym psychicznie po to, żeby był tym ochraniarzem, powiedzmy, prawda? On chowa się pod skrzydełka żony dzisiaj, za plecy żony. Ona załatwia za niego sprawy typowo męskie. No, nie jesteśmy w tym szczęśliwi. W tym pomieszaniu dzisiejszym nie jesteśmy szczęśliwi. Coś nam zaginęło z tej natury. Może warto w tym momencie przypomnieć też z encykliki Humanae Vitae, gdzie jest takie zdanie mówiące, że małżeństwo nie jest wynikiem działania ślepych sił natury, tam przyrody, tylko jest ustanowione mądrze i opatrznościowo. Gdzie pewne role do spełnienia ma kobieta, pewne mężczyzna. Świat to dzisiaj przemieszał, no i się gubimy. I to przecież widać chociażby po rozwodach. Ludzie wchodzą w małżeństwo, dążą do szczęścia, zdecydowanie liczą na szczęście. Po czym w kraju tak zwanym cywilizowanym, choć nie wiem, czy nazwy by nie trzeba zmienić wreszcie, 50% się rozwodzi. Ale jakbyśmy spojrzeli troszkę głębiej, to tych, które zostało, małżeństwo, które zostały zawarte w kościele, rozwodzi się już tylko, chociaż jeszcze aż 30%. A tych, którzy chodzą to niedzielę do kościoła, rozwodzi się 2%. Prawda? Więc to nie jest tak, że wy katolicy się rozwodzicie. Prawda? A z kolei tych, którzy chodzą to niedzielę do kościoła i codziennie się razem modlą, to przypada jeden rozwód na 1000 kilkaset przypadków. Tam wychodzi 0,07% rozwodów. Tak? Więc nam mówią Polakom, wy katolicki naród, 90 tam ileś procent ochrzczonych, 50% rozwodów w stolicy Polski dochodzi do 50. To nie, spokojnie. To nie katolicy wierzący, praktykujący, którzy zachowali zasady życia Bożego się rozwodzą, bo ci się nie rozwodzą. Rozwodzą się bezbożni, którzy odeszli od kościoła, odeszli, może nawet ochrzczeni, ale odeszli od praktyk, odeszli od modlitwy, odeszli od zasad Bożych. Prawda? Ja to w poradni bardzo wyraźnie widzę. 25 lat temu ludzie od progu mówili, jesteśmy sakramentalnym małżeństwem. No, nie układa się. Coś chcemy zrobić, żeby to ratować. A dzisiaj przychodzą, mówią, wie pan, no, mamy jeden dom, jeden samochód, jedno dziecko, trzeba to jakoś podzielić. Może troszkę inne słowa padają, ale takie są troski. Jeszcze, żeby krzywdy dziecku nie zrobić. Oczywiście nie da się rozwieść, żeby nie zrobić dziecku krzywdy, bo to jest zupełne nieporozumienie. Ale ten punkt ciężkości z tego myślenia Bożego, nawet sakramentalnego, poszedł dzisiaj na taką praktykę codzienną. Niewygodnie nam ze sobą, to się rozwodzimy. Majątek lepiej zgarnąć. No przecież te podział majątku jeszcze przed ślubem, to jest dzisiaj bardzo modne. I Dlaczego? Bo w tle, a jeżeli się rozwiedziemy, już zakładamy, prawda? Dzisiaj to też z badań wynika, że coraz więcej młodych dziewcząt przed ślubem zakłada, że będą zdradzane i że się rozwiodą.
Jest jakaś taka chyba mentalność antykoncepcyjna dzisiejszego świata.
No to jest następny problem, bo ale to może...
Antykoncepcyjna oczywiście...
W szerokim tego znaczeniu, tak, rozumiem. Bo Pan Bóg miał jakąś koncepcję w ogóle świata. Ktoś może powiedzieć inny, kto nie wierzy, powiedzieć, że jest jakaś pewna wizja naturalna, którą można z przyrody odczytać, bo można z przyrody odczytać, że małżeństwo ma stanowić mężczyzna i kobieta. To nie trzeba wiele, prawda? Bo tylko oni mogą się rozmnażać. Świat próbuje kreować inne związki, nazywać je małżeństwami i dawać im przywileje małżeństw. To jest odejście od koncepcji, no tej naturalnej, normalnej, prawda? No nie chcę używać słowa, że układ sprzeczny z naturalnym jest wynaturzonym, bo zaraz będzie ogromny szum, ale w zasadzie jest niezgodny z naturą, prawda? I niezgodny z naturą jest również i to, że małżeństwo się rozpada. Dlaczego? Bo jeżeli założyli małżeństwo, to ich trwałość jest potrzebna do końca życia dla wychowania dzieci. Wyrządza się ogromną krzywdę dzieciom, jeżeli małżonkowie się rozwodzą, nawet po tam 20 czy 30 latach. Jeżeli by się rozwiedli na łożu śmierci, to dorosłe dzieci by przeżyły szok. I znam takie przypadki z bliska, z opowieści, gdzie cały świat wartości, które rodzice przekazali, legnie w gruzach, no bo rodzice właśnie zaprzeczyli temu. Wychowywali w jakim świecie wartości, gdzie liczyła się wierność, wyłączność seksualna, dozgonna miłość, a tu nagle sami się rozwodzą. To dzieciom się grunt spod nóg usuwa. Jest dzisiaj coraz więcej młodych ludzi, którzy naprawdę nie wierzą w to, że można żyć w małżeństwie przez całe życie. Być wiernym, być szczęśliwym, to nie wiedzą, bo nie mają bliskich przykładów. Już nie tylko własnych rodziców, ale ciocie, wujkowie, sąsiedzi się rozwodzą, żyją jak pies z kotem przysłowiowy, chociaż czasem pies z kotem może zupełnie nieźle żyć. Ale właśnie, coś nam uciekło z tego. I poszerzając to pojęcie tej antykoncepcji, temu sprzeciwowi koncepcji twórcy, myślę, że warto wejść w dziedzinę ściśle płciowościową, ale to może osadźmy to znowu w nauce Kościoła. Ta sama wspomniana już encyklika mówi o czterech cechach miłości małżeńskiej. I popatrzmy, pierwsza to, że miłość małżeńska ma być pełna. Czyli nie ma być żadnych egoistycznych rachub, wyjątków. No dobra, już się z tobą ożenię, jakoś tak ci na tym zależy, ale pamiętaj, w piątek wieczór sobie wychodzę i ty nie sprawdzasz dokąd. No. I coś tam, i coś tam, i coś tam. Nie ma. Wszystko jest, powinno być wspólnotą. Ludzie od tego bardzo odeszli. Pieniądze, jak często, są zupełnie odrębne. Męża, żony, ile targów, ile kłótni o to, kto dzisiaj chleb kupi i tak dalej. To są rzeczy niepojęte, ale są. I tak na marginesie ten problem pieniędzy, to ja obserwuję też właśnie z perspektywy poradni, problem mają tak naprawdę te pary, które mają pieniędzy bardzo dużo, a nie te, którym nie starcza na chleb. No. Ale czyli tak, ma być pełna, bez żadnych egoistycznych rachub, bez żadnych wyjątków, wspólnota całego życia. Ludzka, tłumaczy to encyklika, ma być i cielesna, i duchowa, ma obejmować całego człowieka. To nie ma być tylko, nie wiem, wyrażone seksualnie jedność, ale to ma być również codzienność, prawda? I tego nie wolno odrywać. Trzecie, wierna i wyłączna. Bardzo ładnie to jest wytłumaczone. Mi się podoba, bo nawet bym powiedział dowcipnie. Wierna i wyłączna, czyli taka, jaką narzeczeni widzieli w dniu ślubu. I gdybyśmy tak dobrze sobie zapisali, jak my wyobrażaliśmy sobie wierność i wyłączność w dniu ślubu, to nie byłoby tych samousprawiedliwień, że przecież to jeszcze nie jest zdrada, że przecież to jeszcze jest normalne. W dniu ślubu na pewno tak nie patrzył.
Ale jak dzielą majątek już przed ślubem?
No to już jest zburzenie tych pierwotnych zasad. Jeszcze na starcie, prawda? Oni już się decydują na niepełną jedność, prawda? Jeszcze dodajmy dla porządku ten czwarty aspekt, czwartą cechę miłości, to jest, ma być płodna. I to uważmy, że płodna miłość, płodna w rozumieniu, oczywiście miłość zawsze jest płodna, w szerokim tego słowa znaczeniu, prawda? Ale płodna w wymiarze tym czysto cielesnym, w przekazywaniu życia dzieciom, to nie tylko, że jest, powinna być i krzywdą jest, jeżeli płodność wychodzi poza małżeństwo. I co prawda były pomysły w historii świata, żeby wyrzucić płodność z małżeństwa, ale nawet w takich krajach jak Związek Radziecki się z tego wycofano, prawda? Były takie pomysły. Dzisiaj też się próbuje jakieś takie eksperymenty, żeby dzieci wychowywać poza rodziną, w jakichś komunach, w takich związkach, ale generalnie ludzie, którzy mają choć odrobinę zdrowego rozsądku, to zgadzają się na to, że to małżeństwo, mężczyzna i kobieta powinni wychowywać dzieci, a nie ośrodki, czy nie jakieś pary jednopłciowe, czy jeszcze nie wiadomo kto, prawda? Rodzice powinni wychowywać dzieci, bo dzieci potrzebują do swojego rozwoju rodziców. Dzieci potrzebują tak naprawdę czterech miłości. Miłości matki, która jest prawdziwą z krwi i kości kobietą. Miłości ojca, który jest prawdziwą krwi i kości, prawdziwym z krwi i kości mężczyzną. Trzeciej miłości, ogromnie ważnej, miłości ojca i matki nad głowami dzieci, otaczającej niejako dzieci. I kto wie, czy ta nie jest najważniejsza, bo to jest przekaz, to jest wzorzec relacji miłości. I oby dzieci miały przekonanie o stałej, niezmiennej, niezależnej nawet od jego zachowania miłosiernej miłości Boga. Bo na wypadek, gdy te wszystkie miłości zawiodą ojca, matki i rodziców, a przecież to się zdarza, jeżeli pozostanie pustka, no to wtedy już w ogóle sens życia ucieka. Jeżeli pozostanie głęboka wiara, miłosierną miłość Boga, to taki człowiek pozbawiony miłości matki, ojca i rodziców między sobą może przetrwać i może odnaleźć sens życia i może żyć dalej.
Tymczasem dzisiaj właściwie kobieta wyzbywa się tej swojej kobiecości. Mężczyzna, no to jest taka...
Się nie każdy. Ta mężczyzna jest zniewieściały.
Tak. To przemieszanie jakieś ról następuje. Jeszcze często gorzej wygląda ta relacja między ojcem i matką, czyli kobietą i mężczyzną, prawda, w związku małżeńskim, we wspólnocie małżeńskiej. No i kiedy właściwie wyklucza się tego Boga, przed którym się ślubowało i który stał się gwarantem miłości, to dziecko właściwie nie ma ani ścian, ani dachu, ani podłogi, niczego nie ma.
No właśnie, niestety ludzie nie widzą tego i potem grożą palcem i się oburzają, że dzieci są niegrzeczne. Że dzieci są niegrzeczne, że dzieci schodzą na manowce, że przecież my im wszystko daliśmy. Wszystko to znaczy, dzisiaj się rozumie zwykle materialne podstawy bytu, prawda? Albo nawet nadmierne jakieś tam atrakcje. Także to jest ten wielki ból. Ale tu ksiądz powiedział o tym fundamencie Bożej miłości. Ja bym jeszcze na chwilkę wrócił do samego małżeństwa. I jeżeli dwoje ludzi wierzących ma się pobrać, to tak naprawdę oni nie mogą zadysponować swoim życiem. Ja Jacek nie mogłem 32 lata temu powiedzieć, oddaję swoje życie żonie, bo tak naprawdę, jeżeli jestem wierzący, to gdzieś tam jest Pan mojego życia, prawda? Ja ani swoimi siłami się nie począłem, Jego mocą przyszedłem, oczywiście z udziałem moich rodziców. I również nie swoimi siłami wolno mi zejść z tego świata. Człowiek potrafi popełnić samobójstwo, ale nikomu nie wolno tego zrobić. Nikomu, przynajmniej wierzącemu, nie wolno tego zrobić, ponieważ nie jest do końca Panem swojego życia. Czyli ja musiałem poprosić Pana mojego życia, żeby się zgodził, że się zwiążę na całe życie z moją żoną. Ona zrobiła to samo. I tak naprawdę to On nam siebie dał. Sakramentalną łaską to potwierdził i my już tu nie mamy nic do gadania. Ja mogę się dziwić, Panie Boże, dlaczego ten dar jest taki trudny? Panie Boże, dlaczego wymaga tyle cierpliwości, czy tyle tego, tamtego? Ale widocznie jest to dla mnie najlepszy dar, bo mi czegoś tam brakuje. I ja przy żonie uczę się. Gdybyśmy tak, zwłaszcza my mężczyźni, którzy tak wszystko racjonalnie bierzemy, gdybyśmy tak pomyśleli, że to, co w żonie stanowi dla mnie trudność, jest dla mnie wyzwaniem do rozwoju, to pewnie by to było, to wszystko wyglądało inaczej. Zamiast ciągłych zdenerwowań i pretensji, powinniśmy zacierać ręce i się cieszyć, że mamy kolejne okazje do wzrostu, prawda? Bo przecież tak naprawdę szczęście człowieka płynie z tego, że rośnie. A to Jan Paweł II mówił. Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni wymagali. W Tryptyku Rzymskim powie, do źródła płynie się pod prąd, kiedy indziej powie, na szczyty idzie się pod górę, prawda? Więc to chodzenie pod górę powinno być naszym szczęściem. Może niekoniecznie mamy sobie sami wyszukiwać wszelkie trudności, ale napotkane trudności są zawsze szansą rozwoju. Oczywiście są zagrożeniem upadku. Możemy się poddać przed trudnościami, możemy je próbować nieuczciwie omijać, ale tak naprawdę każda napotkana trudność jest szansą rozwoju. I tak by należało spojrzeć na trudności w małżeństwie.
Czy przez te progi małżonkowie powinni przechodzić razem?
I oczywiście, przy czym nie wolno dyktować swojego tempa drugiemu, prawda? Czasem na przykład bardziej religijna żona, przynajmniej w tych zewnętrznych praktykach, bo trudno przyjąć religijność, mierzyć, oceniać i osądzać, czasem próbuje na siłę naciągnąć męża do takiej samej gorliwości praktycznej jak ona, prawda? Każdy ma swoje tempo i swoje środki również wyrazu religijności, więc tu na pewno nie razem, w sensie równiutko, noga w nogę, ale wspólnie wspierając się nawzajem. Na pewno tak.
A kwestie dopasowania się, bo mówią młodzi, prawda, że my musimy się dopasować, musimy troszeczkę spróbować pomieszkać z sobą, jak to będzie, bo przecież nikt nie wie, jak to będzie. Jakby tutaj pan te kwestie dopasowywania się młody?
Jest tyle terenów, w których musimy się dopasować. Ludzie młodzi często nie porozmawiają o zasadniczych rzeczach. Mam na to dowody, że para dochodzi do ślubu i już się poczęło dziecko i oni ustalają realia ślubu i okazuje się, że ona by chciała w jakiejś tam parafii. On mówi chwileczkę, ja jestem niewierzący. A? Czy inny przypadek, że dowiaduje się żona, znaczy ta przyszła żona, że ten mężczyzna jest wolny, ponieważ rozwiódł się i płaci alimenty i nie ma żadnych obciążeń, prawda? Ale już dziecko zdążyło się począć, więc to poznanie, bo to myślałem, że w podtekście pytania było to poznanie ciała, prawda? To współżycie, to bardzo często młodzi to podnoszą, że trzeba, bo jak się okaże, że nie, to za chwilę do tego wrócimy. W każdym razie właśnie rozbudzenie tych namiętności, tych niekontrolowane rozbudzenie powoduje wręcz zaćmienie umysłu, niezdolność do poznania drugiej osoby. I właśnie dlatego jest tyle tragedii w małżeństwach, że ludzie nie poznawszy się, albo poznawszy się jedynie od strony, mówiąc brutalnie, łóżka, związali się na całe życie, okazało się, że zupełnie inny świat wartości, zupełnie inne tęsknoty, zupełnie inne marzenia, zupełnie inna wizja życia, wszystko inne. Nie mieli na to czasu, czasem sobie żartuję, ale to jest gorzki żart. Nie mogli o tym porozmawiać, bo usta mieli zajęte, prawda? Bo na pierwszym spotkaniu już przecież dzieją się rzeczy, bo taka jest moda. To też jest pytanie, kto tą modę lansuje, prawda? Że młodzi lgną do siebie przy pierwszym spotkaniu. A znam przepiękne relacje młodych ludzi, którzy mówią, że na początku znajomości opowiedzieli sobie o tym, że oni chcą do ślubu dojść z czystości. I obie strony były i zachwycone, i trochę zaskoczone, że tak łatwo to poszło powiedzieć o tym. Bo dziewczyna, która miała taką tęsknotę, to się bała, że jak ona coś takiego powie, to wyjdzie pewnie na dziwaczkę, jakąś średniowieczną mniszkę, czy nie wiadomo kogo, i każdy chłopak ją odrzuci. A tutaj pewno chłopak, jak to mówi, ja właśnie tak myślę, prawda? Ludzie się wstydzą tego, co jest w nich dobre, bo świat hałaśliwie narzuca zło. To nieprawda, że wszyscy są nieczyści. Jest przepiękny na przykład ruch czystych serc. Od kilku lat jeżdżę latem na rekolekcje z tymi młodymi ludźmi, którzy wybrali czystość. To nie są ludzie nieskazitelni, ludzie święci od zawsze. To są ludzie nieraz po różnych przejściach. Ale dojrzeli do tego, że jedyną sensowną drogą jest czystość. Prawda? Przy czym do ślubu czystość rozumiana jako nieuruchamianie aktywności seksualnej. W szerszym tego znaczeniu, nie tylko współżycia. A w małżeństwie podporządkowanie prawom natury, czy prawom Bożym, jak to woli, tegoż współżycia, żeby to nie było wyrwane spod kontroli rozumu i woli. Prawda? A więc czystość, czym innym jest jakby czystość przedmałżeńska. To jest sama postawa. I czym innym jest czystość małżeńska, bo ta pierwsza jest całkowicie wyłączone, powinno być współżycie, a w tej drugiej wręcz przeciwnie. Powinno być włączone współżycie. Do czystości małżeństwa należy współżycie. A ludzie tam często patrzą, że jak coś jeszcze w telewizji o współżyciu, jakieś świństwa się zaczynają, wyłączamy telewizor. To jest święty teren. To jest święty teren, który Pan Bóg ustanowił dla przekazywania życia. Ba, z Jego udziałem. Nie ma drugiego takiego momentu, że kobieta, mężczyzna są tak blisko dopuszczeni do współpracy z Bogiem, że wspólnie z Nim przedłużają swoją miłość i wieczność poprzez duszę nieśmiertelną dziecko. No obłęd jakiś, prawda? To jest jak najświętszej teraz. Co z tą świętością człowiek zrobił? To nie tak, że sfera jest brudna. Człowiek tą sferę zbrukał, ale ta sfera jest piękna i czysta. I w wielu, wielu małżeństwach ta sfera jest piękna, czysta i święta i przepięknie owocuje nie tylko dziećmi, tylko że o tym nie kręci się filmów i o tym nie ma sensacyjnych opowieści. Są sensacyjne opowieści o zdradach, i wmawia się ludziom, że zdrada to jest największa atrakcja i potem ludzie tęsknią do atrakcji i zdradzają siebie dla zabawy. Prawda?
Powiedzieliśmy o tym, że małżeństwo jest wspólnotą całego życia, że jest to związek kobiety i mężczyzny, nie inaczej. Mówiliśmy o tym, że taka była koncepcja Stwórcy i to widać po prostu.
No, wielka wątpliwość. Tak. To każdy, kto ma odrobinę rozumu, widzi, że to jest naturalne i normalne.
Powiedzieliśmy też, że celem pierwszym jest obopólne dobro małżonków, które
do świętości, tak.
Tak, które ma jednego i drugiego pociągać do w górę, do świętości, nie inaczej, bo dobro dzisiaj różnie też jest rozumiane.
Dobra, a dobro.
Tak jest. I druga, zrodzenie i wychowanie potomstwa, a więc to odpowiedzialne rodzicielstwo. Gdybyśmy jeszcze zatrzymali się na tym odpowiedzialnym rodzicielstwie, jak to rozumieć?
To znaczy, można mówić o odpowiedzialnym rodzicielstwie w sensie bardzo szerokim, może parę zdań tylko powiem, i można w sensie węższym, jak to świat dzisiaj to przeważnie rozumie. Tak na marginesie dodam, że prywatnie Jan Paweł II mówił za życia, że chce być nazwany papieżem odpowiedzialnego rodzicielstwa. Jak spojrzymy od początku jego katechezy siodowe, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, to właśnie były katechezy mówiące o odpowiedzialnym rodzicielstwie. Odpowiedzialne rodzicielstwo, tak patrząc na chwilę najpierw tak po ludzku, zdroworozsądkowo, to jest odpowiedzialność w tej dziedzinie, ale odpowiedzialność najpierw moja, zanim poznałem żonę, żebym dorósł do roli ojca i jej, zanim mnie poznała, żeby dorosła do roli, to już się zaczyna odpowiedzialność, niemalże od dziecka, a już od dojrzewania na pewno. Potem się spotykamy, odpowiedzialne rodzicielstwo nakazuje, żebyśmy to nasze spotkanie, ten nasz zachwyt sobą nie wykorzystali do zniszczenia czegokolwiek, do pogorszenia naszej kondycji jako osób, tylko żebyśmy dzięki temu urośli. Nie ma drugiej takiej sytuacji w życiu, gdzie zakochana dziewczyna, zakochany chłopak mogliby tyle w krótkim czasie zmienić w sobie. Bo są takie motywacje, taka siła, że nie ma żadnego problemu. Rzucić palenie to w ogóle jest pestka. Jeżeli to ma być dowód dla niej, jak bardzo ją kocham, nie ma sprawy. Także tu ludzie marnują niestety czas. A więc znalezienie osoby, potem droga do siebie z jednoczesnym wzrostem do tego, by być lepszą żoną, lepszym mężem, potem ślub, potem gdzieś decyzja odpowiedzialna o pierwszym, drugim, nie wiem którym jeszcze dziecku, trzecim, piątym, dziesiątym, nie wiem. Każdy ma rozstrzygnąć w własnym rozumie. Kościół nie mówi liczby, ale mówi roztropny namysł i wielkoduszność. To jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Nie od przypadku do przypadku, tylko na skutek roztropnego człowieczego namysłu mamy wybrać najlepszy czas na poczęcie naszych dzieci. Ale tak naprawdę my nie możemy począć dziecka, jak sobie zażyczymy, pstykniemy i jest. Prawda? My możemy tylko stworzyć warunki do poczęcia. A czy ono się pocznie, czy nie, to już musimy zostawić Panu Bogu. I nie wolno na ten teren Boga wkraczać. Tu wiem, że człowiek, wiem, że człowiek próbuje na ten teren wkraczać, prawda? Jednoznacznie Kościół mówi nie. I wiadomo, dlaczego mówi nie. A więc my stwarzamy warunki do poczęcia, przyjmujemy odpowiedzialne rodzicielstwo, to jest przyjęcie każdego dziecka. Tego, które zaplanowaliśmy, ale również tego, które się poczęło w sposób niezaplanowany, może chore, może w jakichś trudnych warunkach, to przecież przysięgamy w ramach przysięgi, mówimy. Z miłością przyjmiemy i po katolicku wychowamy potomstwo, jakie nas Bóg obdarzy. Z miłością, czyli dla dobra tego dziecka, tych dzieci, prawda? Przyjmiemy każde dziecko, które nam się pocznie.
Tylko że dzisiaj no jest taka idea tymczasowości w świecie, prawda? No wszystko jest takie tymczasowe, również w zakresie tego przysięg, które składamy. No, temu na przykład dowodzą rozwody. Jeżeli ja przysięgam, że po katolicku wychowam, to co to znaczy po katolicku wychowam? To nie znaczy, że ochrzczę do pierwszej komunii, kupię rowerek, fajne, prawda, i zrobię w restauracji pierwszą komunię świętą, bo pierwsza komunia święta nie polega na przeżyciu tego w restauracji. A później to idź sobie do kościoła jak chcesz, a jak nie. Zresztą ty masz prawo wyboru, 13-letnie dziecko.
Nie, no oczywiście, że wychowanie katolickie wymaga właśnie dozgonnej miłości małżonków. I to jest zupełnie logiczne i oczywiste, że nie tylko do wyjścia z domu. Czasem rodzice mają takie pomysły, że my się rozwiedziemy kulturalnie, jak dzieci wyjdą z domu, żeby im nie robić przykrości czy tam krzywdy. Oczywiście, że zrobią krzywdę. Inną krzywdę robią dziecku 3-letniemu, jak się rozwodzą, inną 12-letniemu w okresie dojrzewania, inną 40-letniemu, ale
zawsze każdemu... jest to krzywda.
Ależ oczywiście. I ma zawsze wpływ na życie tych dzieci, to bez wątpienia. Oczywiście być może te dzieci na tyle okrzepły, że nie zachwieją się nawet na skutek rozwodu rodziców. Ale to, że będzie to dla nich bez krzywdy, to jest niewykluczone. Ale może dokończmy to odpowiedzialne rodzicielstwo jeszcze. A więc odpowiedzialne rodzicielstwo to poczęcie, przyjęcie, mądre noszenie. Stan błogosławiony, kiedyś tak mówiliśmy, dzisiaj ciąża, no to też o picie, palenie w ciąży, nie wiem, gimnastyka, jazda na nartach i tak dalej, no jest nieodpowiedzialne po prostu. Prawda? A więc dalej, w dobrych warunkach urodzenie możemy w tej chwili rodzić po ludzku, są coraz więcej szpitali, gdzie mąż może być obecny i tak dalej. I dalej, w pewnych warunkach można w domu rodzić, to oczywiście trzeba wszystko dograć, te warunki lokalne, prawda? I dalej, urodzić, dalszy ciąg odpowiedzialnego rodzicielstwa, karmić piersią, przez ważny element odpowiedzialnego rodzicielstwa i wychowywać. I również ważnym elementem odpowiedzialnego rodzicielstwa jest wypuścić dzieci z domu, a nie kurczowo trzymać swojego syneczka czy córeczkę, jak wiele mamuś robi, prawda? Ulokowała uczucia w synku, jakaś obca baba przyszła mu zabrać, jej zabrać synka, prawda? I odpędza. I wypuścić z domu to odpowiedzialne rodzicielstwo i dalej trwać przy tych dzieciach, nawet w przypadku ich trudności. W ostateczności, jak stracimy nawet kontakt, to modlić się za te dzieci do końca życia. Święta Monika modliła się ileś tam lat o nawrócenie świętego Augustyna, już dorosłego przecież dawno. To jest obowiązek rodzica, to jest odpowiedzialne rodzicielstwo człowieka wierzącego. A więc odpowiedzialne rodzicielstwo to jest wszystko, od przygotowania siebie do założenia rodziny przez wychowywanie dzieci, to wszystko jest odpowiedzialne rodzicielstwo. Natomiast mówiąc o odpowiedzialnym rodzicielstwie, bardzo często ludzie zawężają się do tego kluczowego momentu. Poczęcie dziecka i urodzenie, prawda? Czyli decyzja o poczęciu, przyjęcie dziecka. I rzeczywiście tutaj odpowiedzialność, by trzeba się na momencik zatrzymać nad tym, na czym polega odpowiedzialność. Odpowiedzialny może być tylko człowiek. Do tego, by być odpowiedzialnym, trzeba mieć rozum i go używać. I trzeba mieć wolę, by móc wypełnić to, co się wypełniło rozumem. Czyli te dwa przymioty stwórcze, jak się w katechizmie nazywało, jeszcze w dzieciństwie pamiętamy przecież, przymioty stwórcze, rozum i wola, te upodabniające nas do Pana Boga, na obraz podobieństwo Boże stworzenie jesteśmy, prawda? A więc rozum i wola jest potrzebny do odpowiedzialności. Czyli jeżeli my o naszym rodzicielstwie będziemy myśleć, używając rozumu i zaprzęgniemy do tego wolę, ściśle już mówiąc w tym wąskim wymiarze płciowościowym, płodnościowym, prawda? My poznamy płodność, uznamy ją za dar, dar do zagospodarowania, umiemy zrezygnować ze współżycia lub współżyć w czasie, kiedy jest największa szansa na poczęcie dziecka albo wtedy, kiedy nie ma szansy na poczęcia, w zależności w danej chwili od planów życiowych. To jest odpowiedzialne rodzicielstwo. I teraz używanie rozumu i woli w tej dziedzinie, już wprost powiedzmy, współżycia płciowego, powoduje, że ludzie wzrastają. Zawsze używanie rozumu i woli powoduje, że ludzie wzrastają. Ale druga strona medalu. Zawsze rezygnacja z używania rozumu i woli powoduje, że ludzie się degradują.
Ale niektórzy, panie doktorze, mogą powiedzieć tak. No, Pan Bóg dał nam rozum, prawda? Wymyśliliśmy środki antykoncepcyjne.
Okej. Mogą tak powiedzieć. I jest wolność, mogą nawet używać tego. Ja nie mówię, mogą z pozycji Kościoła, że Kościół pozwala, tylko mówię, że jest wolnym człowiekiem, może wszystko ze sobą zrobić, może zniszczyć swoje życie, prawda? Zaraz podam pewne wyniki badań. Otóż ta para, to ja widzę naprawdę przez 20 kilka lat rozmów z małżeństwami. Ta para, która oparła swoją relację seksualną na rozumie i woli, ta potrafi się powstrzymać, ta potrafi poczekać, ta potrafi być wierna, i tu relacja się rozwija do końca życia. Natomiast te pary, które skorzystały z produktu, który ma zapewnić skutek, bo ludzie mówią, przecież tutaj nie ma dzieci, tu nie ma. Oczywiście metody naturalne nie są po to, żeby nie było dzieci, tylko po to, żeby były dzieci wtedy, kiedy to będzie najlepiej, a antykoncepcja jest wyłącznie po to, żeby nie było. Jest różnica. Metody naturalne wpisują się w plan Stwórcy, szanują go i człowiek rozumiem wolą w to wchodzi, a metody antykoncepcyjne wszystkie niszczą naturę i aktu, i osoby, prawda? Teraz łykając pigułkę, czy używając jakiegoś kawałka gumy, wszystko jedno, pomijając całą szkodliwość, to jest rzecz drugorzędna. Ludzie rezygnują z użycia rozumu i woli. Mogą się zbliżyć do siebie na zawołanie, kiedy tylko, przepraszam, im się zachce, bo skutek ktoś za nich wziął. Takie działanie zawsze prowadzi do degradacji nie tylko osób, ale i ich więzi. Tu by trzeba głębokie studium przeprowadzić, dlaczego tak się dzieje. Bo bo gdzieś tam w tle jest lęk kobiety, prawda? Kobieta mówi, proszę pana, ja łykam najlepsze pigułki, ja się nie boję poczęcia dziecka. Ja pytam, a dlaczego łykasz? Dla urody? Dla zdrowia? Dla fantazji? Nie podasz żadnego innego racjonalnego powodu, jak tylko ten, że boisz się poczęcia dziecka po prostu. Więc jeżeli w podstawie jest lęk, to w relacje mężczyzny i kobiety lęk wchodzący tą relację od środka rozwala, rozbija. I oni zamiast coraz bliżej sobie, coraz bardziej są sobą rozdrażnieni. I to widać po tysiącach małżeństw.
Miłości nie ma lęku.
A to jest dowodem. Sięgnięcie pan tylko jest dowodem. Boimy się dziecka. Nie akceptujemy dziecka jako daru, tylko nasza miłość, oczywiście to już tam z miłością ma niewiele wspólnego. Nasz akt seksualny dostarcza przyjemności, tak, ale uwaga, coraz mniejszej. Tak jest lęk. To wszystkie wyższe warstwy są zablokowane. I wówczas ten sam bodziec daje coraz słabszą reakcję. Można oczywiście wymyślać jakieś dziwolągi cuda na podtrzymanie reakcji, ale tak czy inaczej zawsze będzie tendencja spadkowa. I potem nowym bodźcem okaże się nowa kobieta. Powiedziałem, że o jeszcze jednych badaniach powiem. To już dosyć stare, ale w tej grupie, gdzie w kraju, gdzie było, w Stanach Zjednoczonych, gdzie było 50% rozwodów wśród badanych, to ci, którzy powiedzieli, że nie korzystają z antykoncepcji, powiedzieli, że nie korzystają, to jest odpowiedzieli, że nie korzystają do prawdziwie uczciwego oparcia tej sfery na rozumie i woli, to jest jeszcze daleka droga. Ale tylko ci, którzy powiedzieli w ankiecie, że nie korzystają. W tej grupie liczba rozwodów była 1,70 coś. A? I to nie jest nic dziwnego, to jest po prostu zwykły skutek. Ludzie, którzy nie uporządkują rozumem, nie obejmą rozumem sfery płciowości, płodności, nie potraktują jako dar. Dziecko nie jest skomponowane w ich miłość, tylko jest przeszkodą, przed którą trzeba się bronić. Oni niepostrzeżenie dla siebie samych niszczą i sam ten akt, na którym takim zależało, i swoją relację. Także oczywiście człowiek może sięgać po różne koncepcje, tylko nie wszystko jest dla człowieka pożyteczne. Problem w tym, że koncerny, które zarabiają na tych wszystkich środkach, oczywiście reklamują cudowne, tylko jedną pigułeczkę i 10 razy dziennie możecie współżyć. To teraz pytajcie jakąś kobietę, która powiedzmy używa hormony przez pół roku, jak ona ma ochotę często na współżycie. Raz na miesiąc to jest za dużo. Przecież ona jest całkowicie wycięta w swojej kobiecości. Te krwawienia, które są, nie mają nic wspólnego w ogóle z płodnością, prawda? One są zostawienia pigułki. Ona jest jako kobieta zabita. Przy najpiękniejszej nawet frazeologii tak naprawdę ona jest przystosowana do używania przez mężczyznę na zawołanie. Wiele kobiet się zgadza na tą rolę. Udało się oszukać, że to jest taki piękny, piękna wizja, nieograniczona niczym miłości.
Ale jeżeli na przykład, powiedzmy, kobieta już by nie chciała i chciałaby porzucić to, co do tej pory było właśnie takie, jak pan doktor mówi, ale mówi tak, ale mój stary ciągle chce, prawda?
No tak, tylko że to my często płacimy w życiu za wcześniejsze błędy. Bo gdyby ona na początku jakoś sensownie, z miłością tą sprawę ustawiła, to ten jej stary by spokojnie poczekał. Zresztą i teraz może poczekać. Jeżeli ona się nauczy tak naprawdę dobrze rozpoznawać płodność, to po jajeczkowaniu jest tam około 10 dni, 8-10 dni absolutnej niepłodności. Powiedzmy, że nie planują poczęcia dziecka. Jeśli ona go będzie zapraszała do współżycia codziennie albo dwa razy dziennie po jajeczkowaniu, tego nierozumnego starego, którego nie chce w ogóle o tym słyszeć, to przez następne 2 tygodnie na pewno po współżyciu nie pomyśli. Ja przepraszam, nie chcę tu trywializować, ale można pokierować nawet jednoosobowo, choć małżeństwo jest wspólnotą. I tak naprawdę zacząć porządnie od nowa można, jeżeli oboje przejrzą. Ale nawet jak kobieta chce to odwrócić, może sama poznać swoją płodność i zapraszać do współżycia wtedy, kiedy jest na pewno niepłodność, jeżeli naprawdę dzieci nie mogą poczuć, prawda? I może tym mądrze pokierować. Kobiety niestety, wbrew sobie, zgadzają się na warunki bardzo złe, myślą, że robią to dla dobra małżeństwa, po czym coraz bardziej cierpią z tego powodu i coraz mniej chętnie się zgadzają. A mąż, który widzi żonę z miną, ojej, znowu, no nie jest szczęśliwy.
Ja może teraz zbanalizuję, strywializuję, ale kiedy obserwujemy przyrodę, na przykład zachowanie ptaków, to ile ten samiec ptaka musi się
atrudzić,
żeby
przebarwić, śpiewać, żeby
samiczka jakoś dopuściła go do siebie bliżej. I to nie jest tak, że byle który podleci, prawda, i już jest sprawa załatwiona.
Na śmierć i życie walczą, prawda. No niestety, człowiek, który ma możliwość ma możność jako jedyne stworzenie, bo te piękne zachowania godowe zwierząt, one są wszystko wysterowane są popędami, także wszystkie tak samo to robią, prawda? To nie to, że jeden głuszec jest lepszy od drugiego, to są takie same, prawda? Jelenie podobnie i tak dalej. Ale człowiek, Pan Bóg człowiekowi nie dał wrodzonych zachowań seksualnych, ma tylko pobudzenie, w okresie dojrzewania się rodzi pobudzenie heteroseksualizm. Jedyna norma u człowieka. Kobieta ku mężczyźnie się chyli, mężczyzna ku kobiecie, po to, żebyśmy mogli łączyć się w pary, a nie trzeba by losować małżeństw w Urzędzie Stanu Cywilnego na przykład. Na szczęście nie trzeba, bo jest ta siła przyciągania, ale potem nie jest, nic nie jest powiedziane jak.
Jest powiedziane rozum i wola.
Tak, i masz, i możesz człowieku, każda para może, gdyby nie to, co kultura narzuca jak musi, tą dziedzinę wyrażenia sobie miłości przez współżycie ułożyć jako indywidualną twórczość. I nikogo nie obchodzi, czy to jest należąco, na stojąco, na wisząco, pod wodą, czy... To jest ich prywatna sprawa, jak oni sobie to wymyślą. I to jest jedyne, najlepsze, bo tylko ze sobą mają doświadczenie, gdyby tak było, prawda? I nawet to, że pomalutku będą dochodzić do jakichś tam przeżyć, może jakoś koślawo to się będzie układać, to nie ma znaczenia, bo oni są dla siebie najlepsi. A jak mamy ustalone standardy, zresztą często te standardy są niemożliwe do spełnienia, to ludzie są zestresowani, znerwicowani, próbują odgrywać jakieś role, które widzieli w filmach, nie udaje się, stwierdzają, że związek jest do niczego, wobec tego szukają następnego partnera. A ktoś się z tego cieszy. Ktoś się z tego cieszy, bo brudne swoje pieniądze na tym robi, to jest oczywiste.
Właśnie wspólnota. Wspólnota jest czymś dynamicznym, czymś twórczym. Co gdy w małżeństwie tej twórczości, czyli tego wzrostu brakuje, małżeństwo staje się taką rutyną. Mąż przychodzi i codziennie zakłada nogi na stół, prawda, bierze gazetę, zrób mi obiad, tam żona krząta się w tej kuchni, przyniesie, tak, ale dzień wygląda podobnie, każdy dzień podobnie, są zmęczeni sobą, są z sobą, może nieraz mówią i takie zdania słyszę, z przyzwyczajenia, czy na tym polega małżeństwo?
Znaczy, dobre przyzwyczajenie nie jest niczym złym, także nie przesadzajmy, bo jest zawsze ten element przyzwyczajenia. Gorzej, gdyby to było tylko przyzwyczajenie. Ale no, znowu, jest człowiek jest wolny i może zmarnować swoje małżeństwo, może je ciągle tworzyć i budować. I właśnie dzięki temu, że mamy rozum, wolę, mamy intelekt, możemy tworzyć. Po 40 latach nudnego małżeństwa możemy wpaść na genialny pomysł. Dzieci wyszły z domu i my teraz budujemy nową miłość, szukamy wspólnych atrakcji, nie wiem, jeździmy po świecie, jak nas na to stać, uprawiamy kwiatki w ogródku, jak nas na to stać, prawda? Robimy coś wspólnego, co nam przynosi radość. Przecież to nie... Bardzo często małżeństwa są trochę przytłumione dziećmi, czasem nadmiernie opiekując się dziećmi, nad opieką cich mamuś mamy w Polsce chyba zdecydowaną większość.
Bo kiedy dzieci wychodzą z domu, prawda, to się zaczyna, tak, jakaś nowa...
Nowa szansa, nowa tylko szansa. Że dla niektórych to jest przerażenie. Bo jeżeli kobieta odwróciła się od męża emocjami ku dzieciom, bo dzieci są lepszą lokatą uczuć takie małe niemowlę, które prawda, jest takie słodkie, że zacałować na śmierć by można, prawda? Wiele kobiet wpada w to dziecko ze wszystkimi uczuciami, zostawiając męża. I dramat się rzeczywiście rozgrywa, jak to dziecko, umiłowane, najważniejsze, chłopiec, mężczyzna życia, jedyny syn na przykład, prawda? Czyli ukochana córusia, wychodzi z domu, no i powstaje pustka, bo ona zostaje z obcym mężczyzną, obcym uczuciowo mężczyzną, własnym mężem. Ale nawet wtedy można to zacząć od nowa budować niejako, prawda? Lepiej by było, gdyby kobieta i mężczyzna przez całe życie pamiętali, że dzieci są dane tylko na wychowanie. To i tym dzieciom byłoby łatwiej być w domu i oni by kondycję swojego małżeństwa utrzymali no, w lepszym stanie, powiedziałbym, prawda? Ja czasem mówię młodym mamom, tak zachłyśniętym macierzyństwem, powieś sobie nad łóżeczkiem dziecka dużą kartkę. Najważniejszą osobą na świecie dla mnie jest, zawieszam głos, ona mówi dziecko, mówi, nie, mąż. Dziecko jest tylko na wychowanie, a mąż jest do końca życia. I rzeczywiście jest sporo dramatów, że przy tym pierwszym dziecku już mąż jest odstawiony. On sam się boi dziecka. To trzeba wielkiej mądrości kobiety, żeby go zaprosić do dziecka, dać w te wielkie łapy do kąpieli dziecko, żeby chłop się odważył, żeby z tym dzieckiem zaczął nawiązywać więź emocjonalną, bo ona ma to za darmo. Ona nosiła dziecko, ona urodziła, ona karmi piersią, ona tą więź ma niejako we krwi, a mężczyzna się musi nauczyć. Ale jeżeli mądra kobieta
nauczy... Czyli kobieta musi wychować męża do...
Pomóc, tak. Pomóc mu dojrzeć do ojcostwa. W tym pierwszym etapie bardzo trudnym. Mężczyzna owszem podejdzie do dziecka, które ma 3 lata i sensem gada. Ale to jest pół życia stracone. Bo mniej więcej połowę ważnych doświadczeń życiowych dziecko zdobywa do 3 roku życia podobno. Tam fachowcy tak twierdzą. No to pół życia bez ojca. Jeżeli ojciec się bał i nie podszedł do dziecka. Wielka potrzebna jest mądrość matek, żeby tego ojca do dziecka, małego dziecka przybliżyli. A teraz, jeżeli ta więź się nawiąże przez dzieciństwo, to przecież ten ojciec w okresie dojrzewania to jest skarb dla dzieciaków. Jest, to też są badania na ten temat najróżniejsze, że jeśli chodzi o zagubienie w okresie dojrzewania dzieci, to podstawowym, najważniejszym czynnikiem jest relacja z ojcem. Jeżeli jest zła, dzieci się gubią, jeżeli jest dobra, dzieci się nie gubią. Mówiąc w skrócie, prawda? Ale tą dobrą więź w okresie dojrzewania trzeba zbudować, gdy dziecko ma 3 lata. I zawiązać choremu misiowi bandaż i zrobić zastrzyk, prawda? To mężczyźnie jest trudno coś takiego robić. On myśli, że jak dziecko będzie miało poważne problemy, to do niego przyjdzie. A dziecko nie przyjdzie do niego z poważnymi problemami, jak tatuś nie zszedł na poziom dziecka, gdy było małe. Tego nas mężczyzn nikt nie uczy. Kobiety są nauczycielkami. Matka nie uczy tego synka, siostra nie uczy tego brata, narzeczona nie uczy narzeczonego, żona nie uczy męża i stawiają nam dwójki, że nie umiemy. Jedynki dzisiaj się stawia, nie dwójki nawet, prawda? Bo rzeczywiście nie umiemy.
I ostatnia składowa tej definicji to jest wspólnota, którą Chrystus Pan podniósł do godności sakramentu.
No właśnie. Dzisiaj w ogóle te wszystkie świętości próbuje się, one nie są poszargane, tylko świat próbuje poszargać i podeptać. Ale mogę powiedzieć tak, jeżeli znam bardzo wiele małżeństw w różnej kondycji i jeżeli małżeństwo postawiło na sakrament, czasem obrazowo mówię, w dniu ślubu dostali pełno prezentów, odpakowywali, cieszyli się, tam prezenty i czeki, i koperty, i rzeczowe prezenty, wszystko się cieszyło i dostali jeden prezent od Pana Boga, nieodpakowany, leży przez 40 lat, łaska sakramentu małżeństwa. Pan Bóg nie wciska tej łaski na siłę, musicie, no bierzcie, no macie łaskę za darmo, nie. Jeśli chcesz, wyciągnij rękę i masz. Nie znam przypadku, gdy małżeństwo przyczepiło się tak naprawdę solidnie do Pana Boga. Właśnie, wspólnie się modli, wspólnie sakramenty, może nawet wspólny spowiednik. Przecież no, to jest realne i bardzo pożyteczne, żeby to małżeństwo się rozpadło. Prawda? Święty Paweł to mówi bardzo pięknie. Niech słońce nie zachodzi nad zagniewaniem waszym. Ale tu podaję konkretną propozycję. Młodym małżonkom. Codziennie od dnia ślubu klęknijcie wspólnie i powiedzcie i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Ojcze nasz. Nie klękniesz, bo przyzwoitość ci nie pozwoli, będąc wściekły na żonę czy na męża. Więc złamiesz w sobie. Oczywiście nie chciałbym sprowadzić modlitwy tylko do roli jakiegoś zabiegu psychologicznego. Ale nie gardźmy również i tym, że my zanim zaśniemy musimy się pogodzić. Gdyby małżeństwo codziennie wieczorem się pogodziło, to żadne by się nie rozwiodło. No bo to się może jednego dnia zdarzyć. Parę przykrości. A ludzie tygodniami chodzą spać zagniewani, miesiącami się do siebie nie odzywają, a w końcu zrobią sobie na złość, a w końcu jest takie piekło, że już po ludzku nie widać żadnego rozwiązania. Ale gdzieś po raz pierwszy. I ktoś też tak powiedział ładnie, że jak ktoś wystawi Pana Boga za burtę, Pana Jezusa za burtę, no to niech nie myśli, że ta łódka dobrze popłynie. Ludzie tego nie widzą bezpośrednio, prawda? Szkoda, bo dzisiaj rzeczywiście ten nacisk na dorabianie się, na jakieś takie szybkie zdobywanie świata, a ginie coś bardzo fundamentalnego.
O tym sakramencie chyba często się zapomina. Ja kiedy wchodzę do księgarni katolickiej, to widzę mnóstwo pozycji z zakresu psychologii, ale zasadniczo na temat właśnie istoty sakramentu małżeństwa, prawda? Jest tych pozycji niewiele.
To znaczy, ja myślę, że to nie trzeba pisać specjalnych książek o istocie sakramentu, chociaż też by się przydała taka... są takie książeczki, po co sakramenty, na przykład, tak dalej. Ale katolickie poradniki powinny być tym nasycone. Jak ja mam doradzać? Pamiętam znajoma sprzed wielu, wielu lat takie zdanie wypowiedziane. Zajmuję się alkoholikami, alkoholizmem, leczeniem. I powiedziałem już, nie wiem, z 15-20 lat temu. Jacek, ja nie podejmuję się wyleczyć żadnego alkoholika bez głębokiego nawrócenia. Jak ja chcę pomóc człowiekowi i mam stosować wyłącznie zabiegi psychologiczne, sztuczki jakieś, żeby... Oczywiście można pewnymi sztuczkami poprawić im codzienność. Przecież zaczną troszkę inaczej do siebie odzywać. Ale jeżeli oni nie sięgną korzenia, to tak naprawdę to za chwilę to znowu runie. Z innego, pod innym pretekstem, czy z innego powodu. tak gdzie prawdziwa pomoc człowiekowi. To jest trudność, bo pomoc człowiekowi wierzącemu jest uzasadnione sięgnięcie do głębi. Ale nawet pomoc człowiekowi niewierzącemu powinna być sięganiem do jakiejś głębi. Nie dlatego, że mu się to opłaci. Rób tak, bo to ci się opłaci, bo dostaniesz pieniądze za to. To jest płytkie, to na czym innym sobie zarobi. Musi zobaczyć głębszy sens. I rzeczywiście z wierzącym, tak jak powiedziałem, jest dużo łatwiej, bo można powiedzieć wprost, otwartym tekstem. A niewierzący, no trzeba w naturalny sposób go do tego Boga przybliżać, do świata wartości Bożych, bo te są szczęściorodne dla człowieka, szczęściodajne, szczęściorodne. Takich słów używam, których nie ma w języku, w słowniku zdaje, ale nie szkodzi, wszyscy rozumieją, o czym mówię. Prawda? Bo mamy, obiektywnie mamy jakąś naturę, jakąś. Wierzący wiedzą, Pan Bóg ją stworzył i wiedzą mniej więcej na czym, bo przykazania i cała nauka to określa, prawda? Jeżeli będziemy żyć w zgodzie z tą naturą, będziemy sobą, będziemy szczęśliwi. Jeżeli będziemy żyć w sprzeczności z tą naturą, nie będziemy sobą, będziemy w jakimś sensie wynaturzeni, będziemy nieszczęśliwi. I to dotyczy tak wierzących, jak niewierzących. Tylko, że ten wierzący ma tą dodatkową szansę, że może w drodze ku sobie samemu, w drodze ku świętości, ku byciu coraz bardziej czystym, bardziej wolnym, że coraz trudniej go skusić złem, coraz bardziej jest wolny, to znaczy coraz w pełniejszy sposób może wybrać dobro, a odrzucić zło, bo to jest wolność człowieka. Nie, że może sobie hasać i dokuczać innym do woli, bo jest bezkarny, prawda? Wolny to jest taki, który nie ulega pokusie zrobienia zła, bo w jego hierarchii wartości to stoi wyżej. I człowiek doskonale wolny potrafi życie oddać za świat wartości. Przecież mamy tysiące męczenników, którzy to zrobili, prawda? I robią nadal. Tak więc, i to jest szczęście człowieka, że osiągnął taką wolność, że nikt go nie jest w stanie zmusić do zrobienia zła. Ani żadna pokusa wewnętrzna, ani żaden czynnik zewnętrzny, ani nawet pistolet przyłożony do głowy. To jest wolność, to jest pełnia szczęścia. A te inne rzeczy, o których tak świat mówi, czy on będzie w takich czy w innych butach, czy będzie miał taki czy inny samochód, to są dodatki. To są dodatki, na których ludzie się głównie koncentrują i dlatego są nieszczęśliwi, bo zawsze się znajdzie sąsiad, który ma lepszy samochód. Już myślał, że ma najlepszy. Tak ciężko całe życie pracował, a sąsiad kupił sobie lepszy. No, koniec szczęścia. A zawiść w naszym narodzie jest dobrze rozbudowana, więc to jeszcze dodatkowo gorzkie jest takie szczęście, prawda, lokowane w świecie materii. Jak ktoś nie ulokuje swojego szczęścia, również małżeńskiego, bo o tym mówimy, w świecie ponadmaterialnym, no to nie będzie do końca szczęśliwy, bo przecież materią człowieka się nie nasyci.
Panie doktorze, oddamy teraz głos naszym telewidzom, naszym słuchaczom. Tak, czas najwyższy, ale przeszliśmy przynajmniej przez definicję, może to źle powiedziane, ale przez te główne punkty istoty małżeństwa, prawda? Ponieważ to jest temat naszej dzisiejszej rozmowy. Pewnie jeszcze wiele można powiedzieć na pewno.
Na pewno wiele, bo są specyficzne sytuacje. Małżeństwo, które nie może doczekać się dzieci, małżeństwo, których jedno zdradziło, odchodzi, małżeństwo, które przeżywa jakieś tam...
Ale być może właśnie to wyjdzie w telefonach naszych słuchaczy. To, co Państwa interesuje, zapraszamy bardzo serdecznie. 657 00 11 12 13 14. Te numery telefonów do Państwa dyspozycji już od tej pory. Naszym gościem jest pan doktor inżynier Jacek Pulikowski. No, znany już Państwu z wielu audycji radiowych czy telewizyjnych, autor wielu publikacji w zakresie czy ojcostwa, czy małżeństwa, rodzicielstwa, prawda? No i człowiek, który też wielu ludziom pomógł, wielu małżeństwom pomógł. Dlatego jest ta okazja, proszę Państwa, nie straćmy jej. Zapraszamy do rozmowy, a wracamy po krótkiej przerwie muzycznej. Thank you. Proszę Państwa, naszym gościem jest pan doktor inżynier Jacek Pulikowski. Rozmawiamy na temat istoty małżeństwa. Dotknęliśmy już kilku ważnych aspektów tego sakramentu, bo tak trzeba, myślę, przede wszystkim o małżeństwie mówić. Zapraszamy Państwa również do rozmowy 657 00 11 657 00 12 13 i 14. Te cztery numery telefonów do Państwa dyspozycji. Oczywiście wcześniej należy wybrać numer kierunkowy 056, to numer do Torunia. Panie doktorze, oczekując na telefon od naszych widzów, słuchaczy, jaka jest specyfika miłości małżeńskiej? Bo miłość, no to wiemy też, jest agape, prawda, jest filea, jest eros. A jak w tym wszystkim ma się ta miłość małżeńska?
Oczywiście miłość małżeńska przede wszystkim jest miłością. I to ją stawia w równym rzędzie wszelkich miłości. Czyli jest to bezinteresowny dar z siebie samego. To Jan Paweł przepięknie powiedział takie zdanie właśnie. Człowiek w pełni nie może się odnaleźć inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Powiedział dwie rzeczy. Raz, że człowiek nie może się w pełni odnaleźć inaczej, jak przez miłość. I że miłość jest to bezinteresowny dar z siebie samego. I to dotyczy oczywiście miłości małżeńskiej, ale to dotyczy wszystkich innych miłości, prawdziwych miłości, miłość kapłana do wiernych, miłość nawet nauczyciela do uczniów, czy lekarza do chorych, prawda? Dar z siebie jakiś, bezinteresowny. I teraz, natomiast miłość małżeńska ma rzeczywiście swoją specyfikę. I tutaj jest kilka takich elementów, które ją wyróżnia. Przede wszystkim miłość małżeńska ma sens tak naprawdę tylko wtedy, kiedy jest dozgonna. Choćby nie wiem, jak płomienna była wspaniała i dobra przez 3 lata i potem się rozwiodą, to ona stała się pozbawiona, ona sama siebie pozbawiła sensu. To nie była prawdziwa miłość małżeńska. Proszę zauważyć, że miłość nauczyciela do ucznia kończy się w chwili, kiedy uczeń wychodzi ze szkoły i nauczyciel nie jest zobowiązany troszczyć się o niego, jak tam dalej sobie radzi. Oczywiście czasem nauczyciel niektórych uczniów pamięta i utrzymuje z nim więź, ale to już nie obejmuje jego, że tak powiem, obowiązku miłości. On ma o to dziecko się troszczyć, jak jest pod jego opieką. Podobnie lekarz. Pacjent oby wyzdrowiał, no bo jak nie wyzdrowieje, to nie, to jest dozgonne, ale nie, ale tak poważnie mówiąc, jak pacjent wyzdrowieje, to odchodzi, lekarz nie ma obowiązku się o niego troszczyć. Już wychodzi spod jego miłości, prawda? Natomiast miłość małżeńska ma być dozgonna i tylko jako taka ma prawdziwy sens. Wspomnieliśmy raz dlatego, że budowanie komunii osób, to jeszcze Jan Paweł II też nam powiedział tak, że aż mi to aż tak, jak dotarło do mnie, to rzeczywiście aż w pięty poszło. Że małżonkowie mają zmierzać do świętości poprzez budowę komunii osób, to jeszcze bym może wniósł, ale dodał na wzór komunii osób boskich. Czyli niepojętej, zupełnie niewyobrażalnej komunii. I to życia nie starczy. Nie da się tego zbudować z 5-10 osobami, prawda? Dozgonna, a i tak życia nie starczy. Czyli zarówno z punktu widzenia budowy komunii jest logiczna, konieczna dozgonność, jak i to mówiliśmy już wcześniej, z punktu widzenia wychowania dzieci. Też jest konieczna dozgonność, właśnie nawet po wyjściu dzieci z domu, jako to świadectwo wierności dozgonnej, prawda? Potrzebne dzieciom świadectwo trwałej miłości. Czyli mamy jeden element specyfiki miłości małżeńskiej, to jest miłość dozgonna. Dalej, drugi element, też specyficzny dla miłości małżeńskiej, choć jest jeszcze jedna, która tą specyfiką się wyróżnia, a mianowicie jest to miłość uświęcona łaską sakramentu. Można wymieniać mnóstwo różnych form miłości, a tylko dwie zostały uświęcone łaską sakramentu. Kapłaństwo i małżeństwo. Prawda? Widocznie te dwie są najtrudniejsze do przerobienia. I ktoś, kto myśli, że miłość małżeńska czy kapłańska ma być lekka, łatwa i przyjemna, to się myli oczywiście. Wierzący wiedzą, że wzorem miłości małżeńskiej jest miłość Chrystusa do Kościoła i wszyscy wiedzą, że ta miłość zaprowadziła na krzyż. Małżonkowie, którzy wchodzą w związek, myśląc, że nie będzie krzyża, to właściwie są nierozumni, można powiedzieć. Będzie krzyż, który oni mają podjąć, bo to właśnie ten wspólnie niesiony krzyż, nie wiem w jakiej dziedzinie, każdy ma swój, powoduje, że pogłębia się ich więź. Prawda? Każdy krzyż, który bierze na siebie małżeństwo, wspólnie, solidarnie, powoduje pogłębienie więzi. Czyli każda trudność małżeństwa jest szansą. Ile małżeństw się scementowało w sytuacji, kiedy na przykład dziecko zachorowało. Aż taka spektakularna sytuacja, że ojciec już spakowany chciał wyjść z domu na zawsze i w tym momencie pada. Dosłownie traci przytomność jedyne dziecko, tam 7-8-letni synek. No i ląduje w szpitalu. I mama dyżuruje na przemian z tatą przy dziecku, potem już dyżurują razem, potem razem z dzieckiem wracają do domu i pozostają małżeństwem, prawda? Ten krzyż, który w tym momencie otrzymali, uświadomił im perspektywę tego, co ich różniło, a co ich naprawdę łączy.
Panie doktorze, powrócimy do tego, bo już mamy kogoś na linii. Bardzo proszę, telewizja Trwam, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Paweł, z okolicy Kamiennej Góry. Ja chciałem się włączyć do rozmowy i chciałem taką refleksję się podzielić na temat małżeństwa, bo mnie nurtuje problem rozpadu małżeństw. I ja przede wszystkim chciałem powiedzieć, że dzisiaj po prostu mamy do czynienia z taką sytuacją, że mężczyźni zniewieścieli. Dzisiaj po prostu mężczyzna łasi się u stóp kobiety, jak taki głupi pies. Ale ja chciałem taką refleksją się podzielić, że właśnie Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę na wzór rycerza. Bo jak wiemy, rycerz trzyma w jednej ręce tarczę, a w drugiej trzyma miecz. Nigdy nie trzyma dwie tarcze, albo dwa miecze, albo tylko miecz, albo tylko tarcza, ale tarcza i miecz. To jest taki odwieczny wizerunek rycerza. I właśnie kobieta to jest tarcza, a mężczyzna to jest miecz. Ale razem tworzą system obronny. Bo nie tylko, że Pan Bóg stworzył kobietę i mężczyznę, żeby przekazać życie, ale jeszcze to życie trzeba obronić. Zauważmy, jak Pan Jezus się narodził, jaka była sytuacja. Od razu Herod wydał na niego wyrok. I co robią rodzice? Uciekają, zostawiają go. Nie, łapią, że tak powiem, dzieciaka i uciekają do Egiptu. I jeżeli dzisiaj małżonkowie nie zrozumieją tego, że stanowią właśnie ten element tego systemu obronnego, to jest może takie pojęcie wojskowe, ale przecież żołnierze też nie są oderwani od społeczeństwa. Ktoś mówi się, że to jest warta wystawiona przez naród. Ale żołnierz też ma rodzinę, też jest ojcem, też ma dzieci, ma żonę. I powiedzmy, taki żołnierz, który jest świadomy tego, że jest ojcem, że jest tym mieczem, to on wie, że on ma bronić słabszych. A nie pojedzie na przykład gdzieś tam do jakiegoś państwa i będzie napadał na bezbronną wioskę, obrzucał granatami, powiedzmy. Ja nie chciałbym może przedłużać tego wątku, bo to jest bardzo obszerny wątek i na antenie chciałem tą myślą chciałem się podzielić.
Dziękujemy bardzo, panie Pawle. Pozdrawiamy. Panie doktorze.
No, tworzy się różne takie obrazy, natomiast ważne, cenne w tym obrazie jest właśnie to, że mamy różne role do spełnienia. I tego świat nam dzisiaj, nam to próbuje rozmyć, prawda? Mamy różne role do spełnienia. Jak je nazwiemy, to bo ja bardziej lubię takie porównanie, że kobieta jest stworzona dla dziecka, bo bezpośrednio nosi w sobie, potem je otacza, ma blisko przy ciele dziecko, bezpośrednio dla człowieka. I rzeczywiście jej predyspozycje są ukierunkowane na człowieka, a mężczyzna jest stworzony jakby na zewnątrz kobiety, nie ma pępowiny do dziecka, prawda? I ma obronić i dostarczyć pożywienie, mówiąc takimi symbolicznymi obrazami, prawda? Ma być na zewnątrz układu matka-dziecko, matka-dzieci. I mamy ku temu predyspozycje. Kobieta ma wyraźne predyspozycje ku ludziom. Im bardziej mały, bezbronny, chory, tym lepiej kobieta przy nim funkcjonuje i tym jest trudniejsza do zastąpienia. A mężczyzna stworzony dla świata. Tam to w pierwszym zdaniu pan Paweł powiedział jedną ważną rzecz, że mężczyźni są zniewieściali. Na szczęście nie wszyscy, ale jest racja, że poszło w tą stronę. Proszę popatrzeć. Głupie 1000 lat temu na tych ziemiach chłopak w wieku 7-8 lat przechodził po strzyżyny i szedł z ojcem w las, na łowy albo nawet na wojnę. I się hartował. Dzisiaj tatuś jest nieobecny w domu. Wszystko ma swoją przyczynę. Mamusia otacza czułą opieką synka 3-letniego, 5-letniego, pięknie 7-letniego, 30-letniego. często sama mamusia, bo tatuś poszedł sobie. I ten 30-letni synek za chwilę ma podjąć decyzję, o, że on zakłada rodzinę. On się panicznie boi. On wcale był pod opieką mamusi. On teraz by najchętniej wszedł pod opiekę jakiejś dziewczyny, żeby się nim zajęła, tak nie gorzej niż mamusia. Prawda? No jest to chore niestety. Oczywiście nic nas mężczyzn nie usprawiedliwia, że jesteśmy niedorozwinięci często do małżeństwa. Bo mamy podejmować trud samowychowania. I to jest słowo zakazane w dzisiejszym świecie. Nie tylko niemodne, wręcz zakazane. Słowo, że to jest obiektywnie prawdziwe, jest to w ogóle jest straszne i że człowiek powinien podjąć trud samowychowania. Przecież to już od wojny prawie, że się o tym nie mówi.
Jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Wiednia, mam na imię Ania. O. I chciałabym... Halo, jakieś słowo słyszę.
Prosimy bardzo. Być może nie jest ściszony telewizor czy radio i dlatego...
Szczęść Boże, nazywam się Ania, dzwonię z Wiednia. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za taką audycję, bo już niedługo ja również chciałabym zawrzeć związek małżeński. Takie wszystkie informacje są naprawdę wspaniałe. Serdecznie dziękuję. Pozdrawiam. Szczęść Boże.
Dziękuję Pani Aniu. Szczęść Boże. Więc tylko pozdrowienia, ale też...
Ja Pani bym coś powiedział szybciutko. Mm-hmm. Niedługo związek małżeński, nie wiem, miesiąc, dwa, trzy, to jest to znakomity czas, żeby w tym czasie Ania urosła i stała się potencjalnie lepszą matką i żoną, a ten wybraniec szczęśliwy na pewno Ani, żeby też podrósł swojej męskości. Stawiajcie sobie nawzajem wymagania mądre, dobre, ku wzrostowi, bo to jest znakomita okazja. Po ślubie będzie już trochę trudniej. Przed ślubem jest ta ogromna energia ofiarowania się drugiemu. Ten dla mężczyzny moment zdobywania to jest naprawdę moment, w którym można bardzo wiele wygrać. Nie zmarnujcie tego czasu.
I jeszcze króciutko i Ani, i wszystkim, którzy nas oglądają, słuchają, dopowiedzmy o tej specyfice miłości. Wymieniliśmy
tak,
już...
powiedzieliśmy, że jest dozgonna, powiedzieliśmy, że jest sakramentalna i powiedzieliśmy już też, to mówiliśmy wcześniej, ale warto to wyartykułować jeszcze raz. Płodna. Tylko układ małżeński stwarza warunki potrzebne do zrodzenia i wychowania potomstwa. Oczywiście zrodzić potomstwo można, nie mówię przyzwalając, ale stwierdzając fakt, nawet w szkle. Ale prawdziwe warunki, człowiecze, godne człowieka warunki, to są warunki, że jest mąż i żona związani więzią miłości na całe życie, wierni sobie, wyłączni i kochający siebie i to dziecko. I to jeszcze to dziecko ma w ich, między innymi ma mieć właściwe miejsce. Nie ma być pępkiem świata ponad wszystkim. Jest takie stare powiedzenie, bardzo mi się podoba i ono jest bardzo precyzyjne i niezwykle trafne. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim miejscu i teraz ciąg dalszy tego. Na pierwszym miejscu Bóg, na drugim współmałżonek, na trzecim dzieci, a na czwartym inni ludzie. I w żadnym miejscu nie wolno tego przestawić. Bo będzie to ze szkodą dla wszystkich. I dzieci mają być na swoim miejscu, nie mają być pępkiem świata, nie mają, bo się staną tyranami domowymi za chwilę.
No właśnie, dzieci mają widzieć, to jest jeszcze, miłość, to jest jeszcze jakoś tak. do zrozumienia, myślę, przez ludzi, prawda, że Bóg na pierwszym miejscu, to jest tak wałkowane, różnie to jest w praktyce, tak. Ale jakoś to przynajmniej...
Bóg z jego zasadami, tak, bo to jest istotne, tak, żeby tak. Zasady przykazania były ponad...
To jest to, ale to, że inni ludzie na ostatnim miejscu, to też jakoś można sobie wyobrazić, prawda, ale jest to przewartościowanie dziecko współmałżonek, chyba tutaj jest najwięcej nieporozumień.
I to jest niezwykłe zagrożenie. Dlaczego właśnie? Bo kobiety wchodzą w małżeństwo z ogromną tęsknotą nasycenia uczuciowego. My, mężczyźni, nie do końca się do tego nadajemy. Jesteśmy trochę za toporni. Kobiety nas nie nauczyły być innymi. I kobiety są, w większości, są nienasycone więzią uczuciową z mężem. Tak tęskniły. Im dłużej tęskniła, tym bardziej ma to wyolbrzymione te oczekiwania. I jest trochę zawiedziona tym, że z tym chłopem to nie zgaduje myśli i tak dalej, prawda? Rodzi się dziecko. I to jest ta niezwykle niebezpieczna sytuacja. Ono jest takie, że kobieta całą sobą zjadłaby to dziecko ze szczęścia, prawda? I wszystkie uczucia i oddaje, i ładuje w to dziecko i teraz jest szczęśliwa. I to jest zagrożenie. Dlatego mówię o tej karteczce, nad łóżeczkiem najważniejszy jest mąż, nie dziecko. Bo dziecko daje naprawdę ogrom radości uczuciowej. a mimo tego nie ma być ważniejszy od męża.
Panie doktorze, to nie koniec naszego spotkania. Jeszcze dzisiaj w Radio Maryja wieczorem w audycji dla małżonków i rodziców, ale nie tylko dla tych, którzy chcą być małżonkami, prawda? Dla tych, którzy takie powołanie odczytują w swoim życiu, ta audycja. Temat spotkania wieczornego?
Będzie mowa wieczorem o tym, dlaczego małżeństwo. Dlaczego małżeństwo? Bo tyle jest propozycji dzisiaj w świecie. Jeszcze do tego sakramentalne. W kościele, prawda?
A więc
będziemy nad tym się pochylać.
Temat bardzo ważny. Zapraszamy Państwa na to spotkanie z panem doktorem inżynierem Jackiem Pulikowskim. Dzisiaj mówiliśmy na temat istoty małżeństwa. Mamy nadzieję, że troszeczkę pomogliśmy Państwu w tym codziennym praktykowaniu tej wspólnoty sakramentalnej.
Przynajmniej pomyśleć na ten temat.
Małżeństwo. Zachęcamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.